Dzień dobry, panie Karolu.
Dzień dobry, jak najbardziej.
Widział pan tę piękną scenę, jak Iga Świątek wita w swojej loży Roberta Lewandowskiego. To wyglądało jak hołd Lewandowskiego nowej królowej składany.
No rzeczywiście, to było coś nieprawdopodobnego. To było powtórzenie sceny, którą mogliśmy oglądać 2 lata wcześniej na tym balu podsumowującym rok.
No właśnie, bo to tak wygląda trochę, że tutaj wielki mistrz Robert Lewandowski, który już jest, no tak, u szczytu kariery, ale zaraz będzie odchodził, i nowa królowa, oby.
I jeszcze niech pan zobaczy, że w finale męskim, jeśli to zestawimy z Igą, która tego Rafę Nadala uwielbia, też mamy tę samą różnicę wieku i jakby te same pozycje gwiazd.
No coś się w tenisie dzieje, dla nas to jest bardzo szczęśliwe. Wie pan, to jest oczywiste pytanie, które sobie zadają ludzie, którzy się na tenisie nie znają. To proszę nam to wyjaśnić. Dlaczego akurat Iga Świątek wygrywa?
To jest zdarzenie z gatunku, no w dużej mierze przypadkowych, dlatego że uczy się grać w tenisa, podejrzewam, w skali światowej parę milionów, w Polsce parę set osób, może tam, nie wiem, 1200, jeżeli policzymy absolutnie wszystko, dzieci takich startujących. No a wychodzi z tego czasami jedna osoba, czasem nikt.
No dobrze, ale ona wychodzi i roznosi wszystkie rywalki. I z czego to wynika? No bo to nie jest atletka. Ja, wie pan, ja się nie znam kompletnie, więc patrzę na prędkość serwisu. No i przepraszam bardzo, no taka Coco Gauff potrafi strzelić 180 na godzinę, a nasza biedna Iga ledwie 120. Znaczy mnie by wystarczyło, żeby zabić.
Tu się składa parę elementów na to, dlatego że Iga wbrew pozorom ma dosyć mocną budowę. To jest typ budowy, która idealnie pasuje do uprawiania tej dyscypliny. Ona ma fantastyczne walory atletyczne. Mój kolega, który jest byłym sprinterem reprezentacyjnym, a zawładnął nim tenis po zakończeniu kariery lekkoatletycznej, dzwoni do mnie co jakiś czas i się zachwyca. On mi opowiada krok po kroku. Mówi, słuchaj, ona tak biega, że ona musi być wielka. Do tego dochodzą inne, następne elementy. To jest układanka.
A to jest talent, czy to jest praca?
I jedno, i drugie. Musi być talent, no ale musi być też praca, musi też być obowiązkowo.
No ale praca i obowiązkowość, na przykład, przepraszam bardzo, to jest na pewno to, co mają również jej rywalki. Na pewnym poziomie wszyscy ciężko pracują.
No tak, ale to wie pan, to jest też spotykanie odpowiednich ludzi na swojej drodze. Bo ja rozmawiałem z paroma osobami, dobrymi szkoleniowcami, którzy z nią pracowali na starcie. I niektórzy z nich mówią, ona wcale nie była aż taka bardzo pracowita. O wiele bardziej pracowita i wyglądająca na osobę, która zrobi postępy i wyniki, była jej starsza siostra, która w pewnym momencie de facto spasowała. Więc ja powtarzam, muszą się poskładać różne elementy. Wie pan co, gdybyśmy my wiedzieli, co decyduje, a co nie, to wie pan, wie pan, jakie państwa...
Mieli fabrykę, tak.
My z fabrykę, natomiast wie pan, jakie państwa by dominowały? No te 4, które organizują turnieje wielkoszlemowe, bo tam jest rok w rok miliony z organizacji przepływają do federacji po to, żeby dotować tenis.
No to, panie Karolu, jak długo jeszcze Iga Świątek będzie dominować w kobiecym tenisie?
Moim zdaniem może dominować bardzo długo, dlatego że ona ma połączenie cech pozwalających, jeśli się nie przytrafi kontuzja, jeśli się nie przytrafi coś przypadkowego. Widział pan sytuację ze spotkania ze Zwiriewem, prawda?
Tak, tak.
Dramat absolutny. Więc jeśli się nie zdarzy nic złego, to ja uważam, że przy tym poziomie rywalek to ta dominacja może być niesłychanie długa.
Po głosie i tak państwo poznają, ale przedstawię dla porządku raz jeszcze. Karol Stopa, komentator sportowy, jest z nami. Jest 6 po 8. Panie Karolu, dobrze, pan mówi o tym, że to może być bardzo długo. My widzimy, że w tenisie u kobiet jest zmiana warty. To są młode zawodniczki, te wielkie gwiazdy odeszły. Ale czy to nie jest też zagrożenie? No, przyjdzie zaraz Coco Gauff, która jest jeszcze młodsza od Igi Świątek, o 3 lata. Może zaraz będą nowe, kapitalne, świetne.
Tego oczywiście nie wiemy. Jest cała galeria postaci, jak się patrzy na wyniki turniejów juniorskich. Są świetne Czeszki, Słowaczki, kraje bałkańskie, no wszystkie kraje zza naszej wschodniej granicy, Ameryka Południowa, Azja. Dzisiaj tak do końca nie wiadomo, gdzie się urodzi ten megatalent, ale W tej chwili, jak patrzymy na sytuację, to na przynajmniej najbliższy rok do końca ja nie widzę konkurencji.
I bez względu na nawierzchnię, pytam dlatego, że niedługo Wimbledon, trawa...
Bardzo dobre pytanie, dlatego że Iga do tej pory na trawie właśnie miała najwięcej problemów, bo tam trzeba niektóre ruchy wykonywać szybciej, a Iga jest tenisistką, która do tej pory przynajmniej, jak przechodziła z nawierzchni na nawierzchnię, to miała pewne problemy adaptacyjne. W tenisie jest, wie pan, tak jak w narciarstwie alpejskim. Przechodzisz na inny stok, tam jest inny rodzaj śniegu i trzeba się dostosować.
No to zobaczymy już wkrótce, jak Iga Świątek poradzi sobie w Londynie na kortach Wimbledonu. Proszę powiedzieć, czy ona jeszcze może cokolwiek poprawić? Czy to już jest doskonałość i trzeba po prostu wejść w rutynę?
Nie. Tam jest sporo rzeczy do poprawienia. Tomek Wiktorowski o tym wie, zresztą
mówimy
tam parę
o trenerze,
rzeczy.
To od razu
tak,
powiem.
Tak. Sugerował, trzeba poprawić na pewno ten obszar zachowań w okolicy siatki. Ona nie za dobrze jeszcze potrafi operować, zwłaszcza wysokim volejem. Z niskich pozycji nieraz gra fenomenalne piłki, to zresztą parę razy było widać w Paryżu.
Niektórzy bardzo lubią oglądać tenis, bo tam padają słowa, których za nic w świecie nie rozumieją. Te wszystkie slice'y, dropshoty.
No slice to jest piłka podcięta, ona się kręci jakby w odwrotną stronę, zwalnia, ma inny lot, po kontakcie z podłożem nie przyspiesza, tylko lekko się zatrzymuje i odbija się niżej.
Tak, to jest w ogóle, to są cuda, że oni tak umieją, ale rzeczywiście parę...
Tak, no tak, ale widzi
a co
pan...
to jest dropshot?
A dropshot to jest krótkie zagranie, podcięcie piłki, które powoduje, że ona leci tuż za siatkę i tam zostaje.
Podobny dostaje, przepraszam, nie.
Skrót po polsku.
Skrót po polsku. No i widzisz pan, można tak było od razu, a nie ludziom w głowach mieszać. Panie Karolu, będzie efekt Świątek, tak jak był efekt Małysza, chociaż w przypadku Małysza, no trudno, żeby dzieciaki z nadmorza skakały na nartach.
Mam nadzieję, że będzie taki efekt. Myśmy mieli już mieć kiedyś efekt Fibaka, potem efekt Radwański. Po drodze jeszcze było parę akcentów deblowych. Łukasz Kubot, Fürstenberg Matkowski. Więc te... I Iga Świątek, jak wygrała pierwszy tytuł, więc... Są wzrosty, ale umiarkowane.
Dlatego, że tenis jest bardzo drogim sportem. Zawodniczo, no bo oczywiście pójść sobie odbijać...
To też, ale myślę, że decydującym czynnikiem są czasy, w jakich żyjemy i konkurencja w postaci galerii elektronicznych zabawek, którymi najmłodsi się interesują najpierw.
Nie wierzę. Są dzieciaki, które chcą uprawiać sport, a tenis jest piękny, widowiskowy, elegancki.
To prawda. No, być może zwycięstwo, informacja pokazująca, ile ona zdobyła.
Ile zarobiła.
No to działa na pewno na wyobraźnię. Nie wiem, czy pan wie, ale kariera sióstr Williams zaczęła się od tego, że tata Williams ze swoją żoną oglądał w telewizji relacje jakiegoś amerykańskiego turnieju, zobaczył czek, jaki wręczano zwyciężczyni i stwierdził, że trzeba powiększyć rodzinę, żeby też móc tak zarabiać. I co więcej, udało mu się.
No proszę państwa, no nie wiem, może teraz nie 500+, ale efekt Igi Świątek będzie taki, że państwo pomyślą o tym, że warto zainwestować w dzieci. RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z Karolem Stopą. Spytam, co taki tenisista musi robić, żeby wygrywać. Zostańcie z nami. No właśnie, panie Karolu, jak wygląda taki dzień Igi Świątek? Nie mówimy o... Właśnie, przepraszam, czy ona w ogóle ma wakacje?
Ona jest dosyć ciekawą osobą, dlatego że jak ja słyszę informacje, które sama przekazuje, że szuka muzeum, parku, w którym można odpocząć, jakiegoś ciekawego architektonicznie czy zabytkowo miejsca, to jest znak, że to nie jest dziewczyna, która tylko trzyma telefon komórkowy w ręku i nic nie wie. Poza tym, wie pan co, to jest dziewczyna, która czyta książki.
To piękne właściwie i rzadkie, tak. No dobrze, ale to pan nie odpowiedział na pytanie. Czy ona ma wakacje? Bo wybitny pianista mówi tak, jak on jednego dnia nie pogra, to się nic nie stanie. Jak przez dwa dni nie gra, to on to słyszy, ale jak przez tydzień nie będzie ćwiczył, to usłyszą to już wszyscy inni.
No i w tenisie jest bardzo podobnie, dlatego że tenis jest jedyną dyscypliną sportu, w której sezon trwa od stycznia do połowy listopada. No. Tam w ogóle nie ma tych przerw,
no
ale z tego co wiem, w poprzednich sezonach ona sobie te przerwy organizowała i była na jakichś wakacjach, tylko że to był właśnie listopad, grudzień, ale gdzieś daleko.
No dobrze, ale wakacje i Świątek polegają na tym, że w ogóle nawet nie zagląda na kort?
tego nie wiem, czy podczas... Bardzo możliwe.
Pytam o takich zawodowców. Bardzo tak naprawdę możliwe. Zostawmy w tym momencie igę, bo czy to są ludzie, którzy po prostu codziennie muszą, tak jak pianista codziennie musi grać, tak tenisista też?
Tak, tak. Wie pan dlaczego? Bo wielokrotne powtarzanie pewnych ruchów, pewnych zachowań doprowadza do tego, że to się staje nawykiem.
Że co, wykonujesz, że po ciemku potrafisz.
Wykonujesz taki ruch po ciemku, potrafisz, nie wiem, przy pomocy czubka, rakiety zawiązać, nie wiem, sznurowadła w bucie.
No, Zbigniew Boniek kończył karierę, kiedy miał 32 lata, teraz w wieku lat 32 sportowcy osiągają często największe sukcesy. Pomaga im w tym również... Uwaga, to będzie cudzysłów, sportowy tryb życia. Ten nieszczęsny Robert Lewandowski pewnie nawet nie wie, jak smakuje kotlet schabowy. Myśli pan, że Iga Świątek podobnie?
No, musi się poddawać różnym rygorom, bo o wagę trzeba dbać. W kobiecym tenisie, jak się patrzy na sylwetki niektórych tenisistek, to wiele pań ma problemy. Ja się czasami, komentując, gryzę w język, żeby nie powiedzieć, że no ta pani chyba za często przechodzi koło lodówki.
No dobrze, ale wie pan, one są umięśnione, one są wytrzymałe. Chodzi mi nawet już nie to, że zje za dużo, ale o to, że ona musi jeść, nie wiem, te wszystkie selery, te...
No tak, nawet tak, nie wiem, tak, co. Tak. To jest absolutnie rzecz niezbędna. No ta liczba spraw, którymi ona się musi zajmować, jest spora, dlatego też ten sztab taki liczny wokół niej.
No tak, tak.
Bez
tak.
tego się nie da dzisiaj.
Że jedną z najważniejszych osób w sztabie jest, wie pan, psycholog.
Oglądałem parę razy takie stare zdjęcia Wimbledonu, gdzie tenisiści podczas przerwy stoją obok słupka, nie mają żadnego krzesełka, na którym można usiąść. Mm-hmm. Mają jeden, jedyny ręcznik, z którego mogą korzystać. Niech pan zobaczy, co się stało dzisiaj. Od tego, gdzie siedzą, jak siedzą, ile używają ręczników, żeby się obetrzeć, ile osób im towarzyszy, z jakich rodzajów wsparcia
sport się zmienił, wie pan. To są te zdjęcia piłkarzy, którzy jeszcze w latach, nie wiem, 60., 70. sobie popalali przed stadionem papieroski. No teraz takie zdjęcie to jest koniec kariery.
Też, wie pan, ale on się też zmienił w tym sensie, że zarabiają takie pieniądze, że człowiek taki normalny się zastanawia, no, na miłość boską, jak oni to wydadzą do końca życia?
Pewnie sobie jakoś poradzą z tym, ale to jest, ja wrócę do tego. Tenis jest strasznie drogim sportem, bo oczywiście uprawianie go amatorsko nie jest aż tak drogie. No, tam trzeba zainwestować w strój, rakietę.
O, też zapłacić za kort.
Jasne, i zapłacić za kort. Ale to nie są jakieś oszołomiające pieniądze. No, jak ktoś chce pływać, to też musi za basen zapłacić. Natomiast jak chce grać, no to wysyłanie takiego dzieciaka, młodzieńca albo młodej damy na turnieje, razem z trenerem, razem z kimś tam, to już są ogromne pieniądze.
Wcześniej do akademii, gdzieś w Hiszpanii czy w Stanach, no bo to nie jest... Tu się też bardzo dużo rzeczy zmienia. No tak czy inaczej, ewidentnie trzeba zainwestować. Dlatego myśmy przez lata na przykład w polskim tenisie mieli do czynienia z taką sytuacją, że pojawiały się osoby, które w bardzo młodym wieku uzyskiwały świetne wyniki, rokowały fantastycznie, wygrywały z postaciami, które potem zostawały gwiazdami, ale na etapie przejścia od tej pozycji dziecko, dorastający młody człowiek i dorosły tenisista, niestety następowało znikanie z pola widzenia.
No właśnie, czasami te wyniki juniorskie nie przekładają się na wyniki seniorskie. Co prawda w przypadku Igi akurat się przełożyło. Iga zwyciężała w turniejach juniorskich, ale nie wszyscy tak mają, prawda?
Ale Iga była taką wyróżniającą się juniorką, natomiast nie była numerem jeden. Numerem jeden była Cori Goff, była Amanda Anisimowa, tam można by było jeszcze parę innych nazwisk wymienić. Iga była gdzieś tam na trzecim, czwartym, piątym miejscu.
Ale wygrała juniorski Wimbledon.
Tak, tylko mało osób pamięta, że te najlepsze wtedy były nieobecne.
Okej, okay, już niech się pan nie czepia na no właśnie.
Ja już taki jestem, maruda.
No to niech pan jeszcze pomarudzi i wytłumaczy nam, które korty są, znaczy wydawałoby się dość oczywiste, że najlepsze dla Igi są korty ziemne, no bo skoro wygrywa dwa razy w Paryżu, no to korty ziemne. Chociaż w Australii nie wygrała.
Problem z tymi odpowiadającymi kortami polega na dostosowywaniu się do nawierzchni, dlatego że jak się wchodzi jak pan gra na trawie i przejdzie pan na korty ziemne, to jest szok. w drugą stronę tak samo.
Które korty są szybsze, które są wolniejsze?
Teoretycznie najszybsze są korty trawiaste, ale i te korty zostały zwolnione. Tegoroczny Wimbledon jest dość wolny.
Dlaczego?
Bo wysiewają inne gatunki trawy, która jest mniej rozgałęziona, przycinają je tam do iluś tam set milimetrów.
Czy to dla Igi, która gra troszkę wolniej, jest lepiej?
To może być dla Igi lepiej. I na przykład...
Taka Korigo, w którym atomowy serwis nie zniszczy jej w ten sposób?
Trawy?
Nie trawy, Igi.
Bo trawy spytałem nie bez powodu, dlatego że niszczenie trawy podczas gry jest bardzo ważnym elementem, bo pod koniec Wimbledonu już się gra prawie na piasku, tam już tej trawy niemal brak. Natomiast co do Igi, nie... Wie pan, Korigow nie ma aż takiego morderczego
Przepraszam,
serwisu.
Przepraszam, jak dla mnie, jak patrzę, że 180...
Wie pan, skąd powstaje takie wrażenie? Korigow jest bardzo szczupłą osobą. Ona jest jeszcze dosyć młodą dziewczyną i jest bardzo szczupła. Ma szczupłe ramiona, nie ma jeszcze takiej atletycznej budowy.
Za 10 lat to
być
będzie
może
maszyna
przyjdzie,
do mordowania
ale ona konkurencji. Na pewno nie przypomina sióstr Williams.
Panie Karolu, dobrze, to niech pan się zabawi we wróżkę. Patrzy pan na te tenisistki, które będą odgrywały wielką rolę, oprócz Igi.
O Wimbledonie mówimy, czy w ogóle?
W ogóle. Myślę, że raczej w przyszłym roku, za 2 lata, jeśli się nie pojawi żaden supertalent, to wiadomo.
Ja bym szukał w gronie tych młodych, które teraz wchodzą. No, kilka tenisistek błysnęło w ubiegłym roku, w tym roku się troszkę
zachłysnęły. Raducanu na przykład?
Z tą osobą miałbym pewien problem. Ja nie wiem, czy tam nie nastąpiło zachwianie proporcji po wielkim sukcesie. Poza tym mówimy o dziewczynie, która funkcjonuje na rynku brytyjskim. Wie pan, w tenisie nie bez znaczenia jest, skąd pan pochodzi. Dlatego, że inaczej wygląda rynek azjatycki, gdzie jeśli się pojawia na przykład Naomi Osaka, to jest szaleństwo. Inaczej jest na rynku brytyjskim, gdzie też bardzo długo czekają, a rynek jest mocny, więc ta presja jest ogromna, a czekają długo. My jesteśmy na razie takim rynkiem, no, który dopiero daje o sobie znać. Natomiast Iga reprezentuje takie cechy osobowościowe i tak ładnie pokazuje, że będąc doskonałą tenisistką, jeszcze fantastyczną młodą dziewczyną, że ona się za moment może stać takim łakomym kąskiem dla tych, którzy funkcjonują na tym rynku producentów czy sponsorów tenisowych. Na razie taką osobą, zupełnie nie ze względu na tegoroczne wyniki, jest właśnie Raducanu.
Tak, bo ona w Anglii dostała największe, najbardziej sutek kontrakty reklamowe.
Zresztą kolejka stoi i czeka.
Stąd zarzuty wobec niej, że ona się na tym skoncentrowała. Ona się broni, że to nieprawda, że trenuje i ćwiczy tyle samo, co wcześniej, no tylko, że to jakoś tym razem nie przynosi takich efektów.
Wie pan, taka francuska dziennikarka zajmująca się tenisem, Carole Bouchard, jest autorką książki o Djokoviczu, napisała: patrzę na zachowanie Igi Świątek i nie rozumiem, dlaczego kolejka sponsorów czekających 7 godzin w trakcie dnia nie stoi przed domem Igi Świątek, tylko stoi przed domem Raducanu.
No bo może dlatego, że Raducanu jest jednak Angielką.
Dokładnie tak.
I tam jest większy rynek.
Tylko miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Że Iga zostanie Angielką?
Nie, że Iga będzie bardziej łakomym kąskiem dla tych, którzy się chcą reklamować przy pomocy tenisistki.
Tenis jest jednak strasznie takim trudnym sportem, no bo właśnie każdy turniej, dziewczyna ma gorszy dzień, z miliona powodów, czy chłopak, rzecz jasna, i koniec. I całe przygotowania półroczne, nie wiem, do tego turnieju, albo w przypadku igrzysk długie, i poszło.
Wie pan, z dziewczynami jest rzeczywiście dużo trudniej niż z chłopakami, którzy zaczynają grać, bo jak one dorastają, no to dzieją się różne rzeczy. Taka wielka gwiazda kobiecego tenisa, Martina Hingis, na pewno pan
tak,
słyszał.
Oczywiście.
Przegrała w Paryżu swoją pierwszą szansę na zdobycie tytułu. Wie pan dlaczego? Bo przez całą noc uciekła mamusi i był pewien przystojny hiszpański tenisista, za którym ona się uganiała. A jak no
dobra,
wróciła, to już nie miała siły.
Ale
na ten
chłopców
finał.
To akurat też może spotkać. Wie pan, to płeć przeciwna zakręci w głowie.
Też by się dało znaleźć parę przypadków. Safin w Australian
Open. Marat Safin, tak?
Tak.
To, no właśnie...
Ale wie pan, co on zrobił?
Muszę spytać o politykę. I to nie dlatego, że w tej rozmowie, że w tym studiu zwykle zasiadają politycy, ale polityka wkracza w świat tenisa. I to są dwa pytania. Po pierwsze, nie będzie Rosjan na Wimbledonie. W związku z tym, co zrobiła ATP i WTA, postanowiły pozbawić Wimbledon punktów. Tak bardzo troszczą się o tych rosyjskich tenisistów, że zamachnęli się na największy, legendarny światowy turniej.
To jest taka jedna z tych sytuacji, w której naprawdę trudno znaleźć sprawiedliwe dla wszystkich rozwiązanie, dlatego że no, oczywiście patrząc na to, co się dzieje na Ukrainie, no nie można mieć cienia wątpliwości, że za te zbrodnie trzeba ponieść odpowiedzialność. Pytanie, czy ponoszą odpowiedzialność wszyscy obywatele państwa, które zdecydowały się na taki ruch.
Panie Karolu, to oczywiście jest głęboko niesprawiedliwe i krzywdzące, tak mogą pomyśleć sobie ci młodzi Rosjanie, którzy grają w tenisa i nie mają nic wspólnego z tym, że Putin najeżdża na Ukrainę, ale z drugiej strony niech pan sobie przypomni lata, nie wiem, 60. czy 70. Sportowcy z RPA nie grali w turniejach, bo byli wyłączeni, no właśnie ze względów politycznych.
Ja nie próbuję być absolutnie ambasadorem Rosjan, natomiast wie pan, no, to jest taka sytuacja, no, w tym świecie niestety rządzi pieniądz i dla mnie bardzo naganne jest to wszystko, co się dzieje, mało naganne, straszne to, co się dzieje na Ukrainie, natomiast naganne jest to, co się dzieje w sporcie w związku z wielkimi pieniędzmi, bo jak pan patrzy na tego typu sytuacje, na afery w, nie wiem, światowych federacjach, związkach sportowych, co wyprawiają ci straszni działacze, którzy się obławiają tam aż po samą szyję, no to jest okropne i to powoduje, że potem są podejmowane takie decyzje. Jak Marię Szarapową złapano na meldoniu, a to był po prostu zwyczajny doping, to iluś wielkich sponsorów długo czekało. To jest tak jak z sankcjami nakładanymi na Rosjan dzisiaj. Długo czekało, się tak zastanawiało, czy na pewno jej zabrać te dochody, które otrzymuje.
Szarapowa, tak, to była przecież legenda tenisa. To drugie takie polityczne, quasi-polityczne pytanie, to jest raczej pewne moje stwierdzenie. Muszę to powiedzieć, że ja wczoraj, przedwczoraj, w sobotę wzruszyłem się, kiedy Iga Świątek powiedziała to, co powiedziała o Ukrainie.
Ja się popłakałem.
To było coś niesamowitego.
Popłakałem się pierwszy raz, jak ona wygrała pierwszy tytuł, bo 40 parę lat funkcjonuje w tym tenisie. Nigdy nie przypuszczam, że czegoś takiego doczekam. No a to była też taka sytuacja, no, chwytająca za gardło.
Tak, a jeszcze...
Jeszcze teraz widzi pan, mi głos drży.
Widzę. I to wzruszenie akurat było pewnie nie tylko pana udziałem, natomiast ja się trzymałem do momentu, dopóki nie wspomniał o Ukrainie. Pomyślałem sobie, kurczę, rzeczywiście ta dziewczyna ma 20 lat. Mogłaby powiedzieć, sorry, przepraszam bardzo, ja tylko gram w tenisa, współczuję tym ludziom na Ukrainie, ale to nie moja sprawa. A tymczasem nie, ona jest tutaj niesłychanie konsekwentna. Gra z tą flagą ukraińską. Myślę, że nikt nie ma do niej pretensji, że nie gra z flagą polską, bo jest Polką i to wszyscy wiemy.
Nie wiem, czy pan zauważył, że przy ceremonii dekoracji ta Billie Jean King, kobieta, która Amerykanka, która założyła...
Legenda
tenisa założyła ten zawodowy tenis kobiet, doprowadziła do sytuacji, że kobiety mają równe prawa finansowe jak mężczyźni w tych rozgrywkach, też wyszła, miała na żakiecie przypiętą tę flagę ukraińską, więc to działa na niektórych, jeszcze niestety nie na wszystkich.
No nie na wszystkich, no ale to jest właśnie, sam pan mówi, wielkie pieniądze, a Rosja to jest potężny rynek tenisowy i nie tylko.
Tak jak wybuchła ta sprawa wojny na Ukrainie, parę razy doszło do mnie, no jestem człowiekiem, który się oprócz tenisa od czasu do czasu interesuje innymi dyscyplinami, piłką nożną na przykład, i doszło do mnie, że przez ileś lat podczas Ligi Mistrzów Piłkarskich, takich bardzo ważnych, byliśmy bombardowani reklamami
Gazpromu,
prawda?
No właśnie, tak to właśnie miesza się świat polityki i świat tenisa. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj rozmawialiśmy nie o polityce jednak głównie, tylko o tenisie. Oby więcej takich rozmów, oby więcej takich sukcesów. Bardzo panu dziękuję, że znalazł pan czas rano.
Dziękuję bardzo również.
Karol Stopa, legendarny polski komentator, był państwa gościem. To moja wielka przyjemność. Kłaniam się nisko. Do widzenia.